uśmiechem na twarzy.
Na początku lutego dzieci usłyszały jedno z opowiadań Macieja Wojtyszki o dziwnych zwierzątkach. Dzisiaj Piotr Kozłowski przeczyta kolejne.
Fikander. Fikander różni się od wszystkich. Złośliwi mówią nawet, że fikander robi wszystko, żeby odróżnić się od wszystkich, ale jest to tylko złośliwość. Po prostu, jako poeta, fikander poświęca więcej czasu na sprawy, które są mniej ważne dla innych. Na przykład wybrał się kiedyś na wspaniały mecz piłki nożnej pomiędzy Pućkami a Paćkami i zamiast oglądać, jak kopią piłkę, cały czas odwracał się do tyłu, gdzie siedziała Malwinka. Podczas meczu piłki nożnej potrafi się zakochać tylko fikander, powiedzieli złośliwi. No, ale Malwinka jest rzeczywiście śliczna. Podczas tego historycznego meczu, zakończonego remisem 2-2, fikander naprawdę zakochał się w Malwince. Dookoła krzyki, marynarki powiewają w górze. Spokojny zazwyczaj fum trąbi na jakiejś wielkiej okarynie. Małe asiaki ciągną wiewiórki za ogony, pciuchy gwiżdżą, koty machają transparentami, a fikander patrzy tylko na Malwinkę. I tak rozpoczęła się historia wielkiej miłości poety i zegarynki. Malwinka Zegarynka pracowała w centrali telefonicznej i miłym, ciepłym głosem podawała godziny. Oczywiście było tam jeszcze kilka innych osób, dlatego że o godzinę można zapytać przez telefon zawsze. Ale Malwinka wykonywała tę pracę najczęściej, gdyż posiadała doskonałą dykcję i zawsze starannie trzymała się regulaminu. Podczas meczu bardzo się zaniepokoiła, bo oczywiście zauważyła, że fikander przygląda się jej bez przerwy. Była jednak wyjątkowo skromna i nawet nie pomyślała, że to z powodu jej urody. A fikander taki był nieśmiały, że nie miał odwagi podejść i powiedzieć, dlaczego jej się przygląda. Co innego napisać poemat wierszem na 100 stron, a zupełnie co innego powiedzieć dwa zdania do nieznajomej w czasie meczu piłki nożnej. Więc fikander, zamiast po zakończeniu meczu podejść i na przykład bardzo uprzejmie zapytać, czy Malwinka uważa, że wynik jest słuszny, albo czy Malwinka nie zechciałaby z nim zamienić paru słów o pogodzie, ruszył w odległości kilkunastu metrów za nią, ciągle nie mogąc przestać się przyglądać. Malwinka przestraszyła się nie na żarty. Szła bardzo szybko. A kiedy tylko weszła do domu, zamknęła drzwi na klucz i zatelefonowała do Kajetana Chrumpsa. A jak wygląda podejrzany osobnik? Zapytał Kajetan. Nosi bardzo długi szalik, owinięty kilka razy wokół szyi, uszy chyba. Po 30 centymetrów każde, bardzo duże, piwne, smutne oczy. Ubrany w czarne futerko z żółtym szlaczkiem. Pod pachą trzyma dwie książki. Ciągle się wpatruje w moje okno, powiedziała Malwinka. Ależ to fikander, zawołał Chrumps. Czy to bardzo groźny przestępca? Wstyd, Malwinko, powiedział słynny detektyw. Czyżbyś nie czytała poematu Fikandra pod tytułem Cień moich uszu przeklęty?
Nie, powiedziała Malwinka. Ostatnio mało czytam. Tyle osób chce wiedzieć, która godzina.
Mam pewien projekt, który ułatwi ci czytanie, ale o tym porozmawiamy potem. A teraz poproś Fikandra do telefonu, powiedział Kajetan.
Malwinka otworzyła więc okno i zawołała: Panie Fikandrze, Pan Kajetan Chrumps prosi pana do telefonu. Fikander zaczerwienił się od stóp do głów i wszedł do pokoju Malwinki, żeby wziąć słuchawkę. Halo? Czy to Fikander? Zapytał detektyw. W pewnym sensie, odpowiedział coraz mocniej zaczerwieniony poeta. Nie można być sobą w pewnym sensie, a nie być w innym, powiedział Kajetan. Można, odpowiedział smutno Fikander. Ale to ty, zaniepokoił się Kajetan. Ale to ja, odpowiedział Fikander w pewnym sensie. A jak ty się czujesz, Fikandrze? Co ci przyszło do głowy, żeby chodzić za Malwinką? Och, westchnął Fikander. Przepięknie. Wytłumacz się jaśniej. Co przepięknie? Nie mogę. Imię rymuje się przepięknie. Słoninka, wędlinka, koniczynka. Przepięknie. Zdaje się, że już wiem, o co chodzi. Poproś Malwinkę. O co? Do aparatu! Fikander, czerwony jak piwonia, podał Malwince słuchawkę, ale nie powiedział ani słowa. I kiedy detektyw zaczął tłumaczyć Malwince, że sławny poeta Fikander po prostu, jak to poeta, zamyślił się i trochę niechcący poszedł za nią, ale na pewno sławny poeta, zamiast grzecznie wyjaśnić sytuację, uciekł z mieszkania Malwinki strasznie zawstydzony i w ponurym nastroju. Ale następnego dnia Malwinka zobaczyła rano, że Fikander stoi pod jej oknem, trzymając w ręku olbrzymi pęk kwiatów. Były tam i bzy, i róże, i goździki, i w ogóle bardzo dużo różnych kwiatów pomieszanych. To było tak wzruszające, że Malwinka, choć przecież powinna mieć żal do Fikandra za wczorajszy dzień, wyszła i powiedziała: dzień dobry. Czy te kwiatki są dla mnie? Dzień dobry. Tak, odpowiedział Fikander. Bardzo pan miły. Szkoda, że pan wczoraj nie został dłużej. Przepraszam, powiedział Fikander i uśmiechnął się. Chyba po raz pierwszy w życiu, bo zawsze był poważnym i zamyślonym artystą. Zabiorę te kwiaty i wstawię do wazonu u siebie w pracy, powiedziała Malwinka. Przyjdzie pan do mnie, kiedy skończę pracę? Poszlibyśmy na karuzelę. Oczywiście, powiedział Fikander. To do widzenia, powiedziała Malwinka. Wrócę koło godziny 3. Do widzenia, powiedział Fikander i znów się uśmiechnął, ale teraz trochę smutniej, bo Malwinka odchodziła. Malwinka też się zakochała w Fikandrze. Trwało to oczywiście dłużej, bo tylko poeci potrafią tak się skupić, żeby zakochać się na meczu piłki nożnej. Ale bądź co bądź, idąc do pracy, miała głowę pełną rozważań. Jaki ten Fikander oryginalny, jakie interesujące pisze wiersze. Pożyczyła je sobie zeszłego dnia od Panci. Jakie ma duże oczy, jak sympatycznie się uśmiecha, kiedy usłyszała za sobą głos wiewiórki. Tego bym się po tobie, Malwinko, nie spodziewała. Dzień dobry pani, przywitała się Malwinka. Tego bym się nie spodziewała, powtórzyła wiewiórka. Jestem odpowiedzialna za stan naszego miejskiego ogrodu i właśnie się zastanawiałam, kto dzisiaj nazrywał tyle kwiatów, a tu okazuje się, że to Malwinka. Mogłaś przecież poprosić, a nie tak brutalnie zrywać, co wpadnie pod rękę. Malwinka oczywiście wzięła winę na siebie. Ale kiedy Fikander przyszedł, żeby zabrać ją na karuzelę, oświadczyła: przepraszam bardzo, ale miałam dziś kłopoty z tego powodu, że nazrywał pan kwiatów w miejskim ogrodzie i niestety nie będę mogła towarzyszyć panu na karuzeli. Powiedziała to tak uroczystym tonem, że jej samej zrobiło się przykro, a Fikander znów milczał. Stoję jak rażony gromem, pomyślał, a potem poszedł. 12:53. 12:53, mówiła właśnie Malwinka, kiedy usłyszała w słuchawce: pod twoim białym domem stałem jak rażony gromem i biło me serce złomotem, ale musiałem iść. Potem, och, co za bolesna wiadomość, ja zrywam kwiaty, ty naszą znajomość. 12:53. 12:53. Powtórzyła Malwinka, choć tylko żelazna wola powstrzymywała ją od przekroczenia regulaminu. O, gdym cię ujrzał wśród tłumu, mało nie straciłem rozumu. Za tobą szedłem skrycie. Mógłbym tak całe życie. Malwinka znała surowy regulamin zegarynek zakazujący prywatnych rozmów. Łzy napłynęły jej do oczu. 12:54. 12:54, mówiła. Lecz słodka była ta chwilka, choć jestem kopnięty jak piłka. Żegnam cię w bólu i trwodze. Cóż mi zostało? Odchodzę. 12:54. 12:54. Szczęknęła odkładana słuchawka. Malwinka rozpłakała się na dobre. Nikomu nie należy życzyć takiego wyboru. Obowiązek czy uczucie. A piękna Malwinka przeżyła dwie najcięższe minuty swojego życia. Od godziny 12:53 do 12:55. I nie wiadomo, jakby się skończyła cała historia, gdyby nie roztargnienie Fikandra. Zrozpaczony, powtarzając sobie cały czas w myśli, cóż mi zostało, odchodzę, wyszedł z budki telefonicznej, zarzucił spakowany uprzednio plecak i ruszył przed siebie. Ponieważ nie wszystkie książki mieściły się w plecaku, niósł także kilka w rękach. A jego długi, romantyczny szal rozwijał się coraz bardziej, wlókł się po ziemi i już wkrótce poeta mógł się przekonać, skąd się wzięło jego odziedziczone po przodkach imię. Fiknął bowiem takiego fikołka, że kiedy oprzytomniał, powtarzał przekręcone słowa: cóż mi odeszło, zostaje. A nad sobą zobaczył pochyloną Malwinkę, która właśnie zmieniała mu okład na głowie. Fiknął tak nieszczęśliwie, albo szczęśliwie, jak kto woli, że musiał leżeć w łóżku 3 dni. I codziennie rano Brąba przychodziła zmierzyć mu temperaturę szklanym termometrem. Malwinka robiła mu kompot ze śliwek. Ponieważ Kajetan Chrumps wynalazł właśnie urządzenie magnetofonowo-zegarowo-telefoniczne, mogła chodzić do pracy, kiedy chciała. Nawet już wtedy, kiedy Fikander wyzdrowiał. Wiewiórkę oboje jeszcze raz przeprosili i odczytali specjalny utwór na przeprosiny pod tytułem Daremne żale, próżny ogród. Od tej pory rozstają się ze sobą bardzo rzadko, ale tę część opowiadania pozostawmy samemu poecie.
Opowiadanie Macieja Wojtyszki pochodzące ze zbioru Brąba i inni czytał Piotr Kozłowski. Przejściem do kilku słów o panu Tadeuszu Adama Mickiewicza będzie krótka kompozycja Wojciecha Kilara zatytułowana Polowanie. Dziewięćdziesiąt lat temu, 13 lutego 1834 roku, Adam Mickiewicz ukończył pisanie poematu Pan Tadeusz, uznanego z czasem za epopeję narodową. Po jednej z kompozycji Wojciecha Kilara, ilustrujących film zrealizowany przez Andrzeja Wajdę w 1999 roku, usłyszą Państwo fragment mickiewiczowskiego dzieła, recytowany przez Michała Żebrowskiego, a potem Grzegorz Turnał i Stanisław Sojka śpiewać będą o Soplicowie.
Śród takich pól, przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Brama nawciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same, szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się. Toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice? Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty, a ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój. Fortepiano, na nim nuty i książki, wszystko porzucano niedbale i bezładnie. Nieporządek miły, nie stare były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta do ubrania na krzesła poręczu rozpięta, a na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkonija, astry i fiołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo! W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek. Ścieżkami pożnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo polewane. Tuż stało wody pełne naczynie blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki świeżo trącone, blisko drzwi, ślad widać nóżki na piasku, bez trzewika była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzny widziana. Więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos w pukle nierozwity, lecz w węzełki małe, pokręcony, schowany w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole, szukała kogoś okiem, daleko, na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie, jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca, nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca. Nucąc chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą, jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił. Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno. I sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć.
Jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwierzęta stała, czy
ulotne. Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie. Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
Kratazy,
Husy
albo Sokół.
Nie masz zgody, mopanku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej. Kłócą się i
Robak mówi,
posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie.
Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i urzeczony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Rok niezapomniany, wolne Soplicą. Kłócą się
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
Zapraszamy do reklamy.